Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Iglicka. Dzisiaj porozmawiamy o pracy, o tym, czy jest ważna, jaki ma sens w naszym życiu. Jak mówią badania przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zawodowa stanowi w życiu człowieka jedną z ważniejszych czynności. Często człowiek nie jest świadomy, że praca zajmuje ponad połowę jego życia. Co ważne, to co przeżywamy w pracy ma wpływ nie tylko na nasze życie zawodowe, ale i osobiste. Jak mówią psycholodzy, im poziom zadowolenia zawodowego jest wyższy, tym człowiek osiąga większą radość z życia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wieczorem psycholog Małgorzata Szwemin. Po co nam jest praca? Oprócz tego, że musimy zarabiać, żeby mieć za co żyć.
No właśnie, to byłoby najprościej, że służyłaby jako środek do zabezpieczenia naszych podstawowych potrzeb. Każdy człowiek ma trochę inaczej. Są osoby, które żyją, żeby pracować. Jednym słowem, praca ma dla nich też ogromne znaczenie dla ich rozwoju, dla planowania kariery, dla zdobywania coraz większego doświadczenia. Mhm. I ta praca może być nawet na pierwszym miejscu w stosunku do życia osobistego. I to w tej chwili już nie ma chyba znaczenia, jaka to jest płeć. Znam panie, które stawiają swoją karierę na pierwszym miejscu w stosunku do rodziny, więc...
To zaskakuje?
Mnie już teraz nie. Myślę, że nadal odbiór społeczny jest inny.
Dlaczego praca jest ważna w życiu?
Myślę, że bardzo mocno buduje też naszą tożsamość i nasze poczucie wartości. I w momencie, kiedy praca przynosi nam satysfakcję i jest też związana z jakby takim poczuciem eksperckości, że jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, to bardzo mocno pomaga nam właśnie budować to, kim jestem.
Praca daje nam poczucie takiej potrzeby dla innych?
Może być. To wszystko zależy, jaką pracę sobie wybierzemy. Patrzyłam też na siebie samą w tym kontekście pracy, bo ja należę do tych szczęśliwców, którzy już w wieku 13 lat sobie wybrali zawód.
Wow.
Jak miałam 13 lat, powiedziałam, będę psychologiem i dotrzymałam sobie słowa i rodzinie. I jakby zawsze ta praca była dla mnie bardzo ważna. Pomimo, że też miałam przyjemność wychować trójkę dzieci, to jednak zawsze śmiałam się, że praca to jest moje czwarte dziecko. Mm-hmm. Było to dla mnie istotne, żeby się rozwijać, żeby właśnie zdobywać coraz większe doświadczenie, żeby coraz lepiej móc pomagać ludziom. Właśnie wybrałam sobie pracę, gdzie ta pomoc dla innych jest istotna. Natomiast nie każdy ma takie szczęście, żeby od razu trafić w swój zawód.
No właśnie. Często wykonujemy tą pracę tak, chodzimy do niej, bo musimy, a nie czujemy tego sensu pracy.
I wtedy jest dużo trudniej. I wtedy rzeczywiście, chyba że komuś się uda mieć jakieś hobby po pracy, czyli mm-hmm. pracę rzeczywiście traktuję tak podstawowo, to jest to miejsce, które mnie żywi i karmi, ale to dostarczanie sobie innych wartości, innych przyjemności mam w innym miejscu, bo na przykład moją pasją jest nurkowanie, tak? Mm-hmm. I wszystko, całą moją energię poświęcam na to, zdobywam sprzęt, wyjeżdżam za granicę, coraz to nowe poznaję akweny i z tego mam ogromną frajdę. Wtedy mam coś innego, co buduje moje poczucie wartości i moje poczucie, że robię coś dobrego dla siebie.
A da się żyć bez pracy?
I myślę, że są osoby, które nawet czerpią z tego przyjemność.
No właśnie, pytanie, czy zatracamy jakieś takie poczucie sensu życia, czy może wręcz odnajdujemy, bo ta praca w ogóle nie jest nam potrzebna?
Ja myślę, że tu są dwa osobne wątki. Są takie jednostki, które zmieniły zupełnie swój styl życia. Na przykład pracowały w korporacji, poświęcały temu wiele energii, czasu, życia, zdrowia i mhm. nagle odkrywają, że ich największym marzeniem to jest założyć sobie malutką agroturystykę w Bieszczadach. Były takie nawet programy, prawda, na ten temat, że ktoś tak. rzuca wszystko i zmienia swoje życie.
Nawet znam taką rodzinę, która z Warszawy, z korporacji, oboje pracowali, no wszystko rzucili, wyjechali w góry.
No nawet to wymyśliłam, a to okazuje się, że nie trzeba daleko szukać. I wtedy jak gdyby nagle inna potrzeba zaczyna być istotna. To, żeby być blisko natury, to, żeby zwolnić. Mhm. Bo nas to tempo życia zabija. I to patrzę na moich też klientów, którzy przychodzą po pomoc, to dosłownie zabija. To już nie jest tylko przenośnia. Czyli jest taki moment dla niektórych, żeby coś zmienić, bo widzą, że taki rodzaj pracy, jaki wykonywali, ich niszczy. Mhm. I to jest jedna sprawa. Ale co z takimi osobami, sama się zastanawiam teraz i ciekawa jestem, gdzie moje myśli polecą, które nigdy nie musiały pracować. Jak one sobie z tym radzą?
No bo ja rozumiem, że mogą mieć jakieś hobby, prawda? Mogą robić co chcą. No ale czy nie mają takiego poczucia, że jednak gdzieś te obowiązki są potrzebne w życiu?
Myślę, że można to zgłuszyć, ale że taka potrzeba jest. Bo też kiedyś miałam okazję wysłuchać takiej osoby, która miała zawsze wszystko łatwo pod względem finansowym. Tak jej się w życiu cudownie ułożyło. że urodziła się w rodzinie, gdzie była zabezpieczona finansowo, że właściwie rodzice też nie bardzo dążyli do jej samodzielności, czyli ją tak obdarowywali, mieszkanie, wszystko mogła mieć, mogła mieć łatwo i w pewnym momencie zapragnęła mieć poczucie, że ja coś sama, własnymi rękami jestem w stanie wyprodukować, zdobyć i poszukiwała jakiegoś pasjo biznesu, który jednak dałby jej właśnie to poczucie satysfakcji. Więc rzeczywiście też takie osoby miałam okazję poznać, które w pewnym momencie poszukiwały tych trudności. Te słynne, przepraszam, badania na szczurach, tak? Już teraz nie jestem w stanie przytoczyć tej próby badawczej, jak to dokładnie było, ale że jak zbyt dobre warunki otrzymały szczury, to zaczynały się stresować i chorować. Mamy też takie przykłady z krajów bardzo bogatych.
Gdzie ta depresja wchodzi.
Tak, gdzie wcale oni nie czują się tak super, jakby nam się wydawało, prawda? Mhm. Że one jednak, że my potrzebujemy coś zdobywać. Moim zdaniem kochamy wyzwania. Jesteśmy przedziwnym gatunkiem, który uwielbia, jak jest trudno.
Jeśli mowa o wyzwaniach, utrata pracy, jak przeczytałam, to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Człowiek traci bezpieczeństwo wtedy?
Mam niejasne podejrzenia, choć też nie mam teraz gdzie sięgnąć do źródeł, że to jest związane bardziej z płcią. Że to u mężczyzn jest mocno związane właśnie z poczuciem tożsamości i poczuciem wartości, bo ja jestem tym, który ma zabezpieczyć rodzinę. Natomiast nie twierdzę, że panie nie będą przeżywały stresu i też wszystko zależy, w jakiej są sytuacji, czy na przykład może są jedynymi żywicielami rodziny. To wtedy też tutaj trochę to uprościłam, ale jednak my kobiety gdzie indziej upatrujemy też swojej tożsamości, kobiecości. Właśnie, nie ma to związku takiego z kobiecością. Jak straciłam pracę, to straciłam moją kobiecość. Mm-hmm. Jak straciłem pracę jako mężczyzna, to mam poczucie, że uderza to w moją męskość. Więc troszeczkę tu mogą być różnice. Na pewno to się wiąże z poczuciem bezpieczeństwa. I znowu tak sobie patrzę na własny przykład, że kiedyś z własnej nieprzymuszonej woli zdecydowałam, że już mam dosyć pracy w wojsku. 15 lat pracowałam w armii jako pracownik cywilny, jako psycholog. I w pewnym momencie gdzieś właśnie dopadło mnie wypalenie zawodowe i stwierdziłam, że muszę rzucić wszystko i tak na głęboką wodę. I nagle okazało się, że jak się ma 15 lat etat i nagle go traci i ma być się na swoim, to poczucie lęku wzrosło ogromnie. A sama sobie to zafundowałam. Myślę, że w momencie, kiedy ten etat nagle się traci, czy pracę, to na pewno poziom lęku jest bardzo wysoki.
To działa motywująco, czy wręcz z drugiej strony odbiera siły? To zależy chyba od osoby.
Od temperamentu. Mhm. Zdecydowanie tak. Dla niektórych będzie to na tyle duży problem, że powinni skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty, żeby gdzieś sobie to w głowie poukładać, zanim ruszą dalej. A dla niektórych będzie to kwestia właśnie kolejnego wyzwania. Jednym z zasobów okazuje się, że jest brak. Mnie bardzo zaskoczyło, kiedy mam różne gadżety psychologiczne i patrzę, jest lista zasobów, a tam właśnie na jednym kartoniku brak. Ale potem się nad tym zastanowiłam, że tak, jak nam czegoś brakuje, to nas motywuje do zdobywania. W związku z powyższym to może dać właśnie takiego kopa, żeby ruszyć po coś, po co nie miało się odwagi, bo na przykład etacik był bezpieczny.
No tak, spokojnie.
Przyzwyczailiśmy się, ta sama koleżanka i to wszystko jakieś takie było znajome. A tutaj, kiedy nagle musimy wyruszyć dalej, bo już tutaj życie zadecydowało, a nie my, no to wyruszamy.
Czego nas może nauczyć praca? Dyscypliny, funkcjonowania w grupie?
Wszystkiego po trochu. Na pewno uczy nas tego, że jeżeli pracujemy w zespole, czego ja teraz doświadczam, jest to dla mnie bardzo nowe, ponieważ zazwyczaj pracowałam jako taka samodzielna jednostka. W wojsku to było tak, że psycholog miał swój gabinet, pracował sam, nikt mu się nie wtrącał, dowódca nie za bardzo wiedział, co ten psycholog dziwnego robi, więc mieliśmy dosyć duże pole do tego, żeby działać sami. Oczywiście też w jakichś tam mini zespołach z oficerem społeczno-wychowawczym na przykład, ale teraz pracuję w zespole psychologów. To jest dla mnie też coś nowego, ale też bardzo rozwijającego. Praca zespołowa na pewno jest czymś, co nas uczy. To, że jest jakaś obowiązkowość, na pewno też jest istotne. Często dla młodych ludzi na początku trudne.
Trudne, Dotrzymanie terminów, czasu.
Tak, tak. Więc to jest na pewno uczące dyscypliny jak najbardziej.
Wspomniała pani o wypaleniu zawodowym. Ja podpytam, często się zdarza, że przychodzą ludzie, którzy są wypaleni zawodowo i naprawdę już nie mogą ani iść do pracy, ani nawet nie chcą myśleć o pracy.
Mhm. Tak, zdarzają się i często przychodzą i mówią, ja mam kryzys i nie wiem dlaczego. Nie zawsze od razu kojarzą to właśnie z wypaleniem zawodowym, tylko dopiero wywiad, rozmowa zaczyna im to uświadamiać, że ma to związek z pracą. Często jest takie nieporozumienie, które nawet ja jako psycholog gdzieś tam miałam w głowie, że wypalenie zawodowe dotyczy osób, które nie lubią swojej pracy. To, że właśnie wybrały zawód nieodpowiednio, albo że miejsce pracy jest jakieś takie bardzo nieprzyjazne, powoduje, że to wypalenie ma miejsce. A to nie do końca jest tak, bo spotkałam osoby, które lubią swoją pracę, a jednak ta praca jest tak pełna wyzwań, tak obciążająca, że zaczyna im doskwierać.
To jak to zrobić, skoro lubię pracować, to gdzie postawić taką, no nie wiem, takie ostrzeżenie samej sobie, żeby się nie wypalić w tym, co robimy? Czy da się?
Myślę, że się da, tylko tutaj wchodzi... My za mało odpoczywamy, powiem wprost. To jest taka bardzo prozaiczna kwestia. Odpoczywanie traktujemy jako taki niepotrzebny luksus, jako głupotę, stratę czasu. Marnowanie czasu. Już się z tyloma określeniami spotkałam, więc ja zawsze daję moim klientom pozwolenie, żeby odpoczywali, a nawet trochę ich z tego rozliczam. To znaczy pytam o to. Dlatego, że tutaj właśnie w tych zawodach, które sprawiają nam przyjemność albo naprawdę dobrze wybraliśmy i czujemy się nawet spełnieni, jeżeli nie będzie balansu, to wtedy może nastąpić wypalenie zawodowe również. To znaczy takie same objawy jak osób, które tej pracy nie lubią. Czyli przemęczenie, już niechęć do przychodzenia do tego miejsca, które jeszcze całkiem niedawno lubiłam. Wtedy ludzie czują się jeszcze bardziej zagubieni, bo właściwie nic się takiego nie wydarzyło. To jest często związane z przemęczeniem.
Kiedy powinna nam się pojawić taka czerwona lampka, że idzie przemęczenie, może wypalenie?
Miło by było, jakbyśmy bardziej obserwowali własne emocje, byli bardziej świadomi tych emocji. A my mamy tendencję uciekania. Jak jest coś niewygodne, to ja sobie, no na przykład, to jest właściwie określenie mojej koleżanki, zanetflixuję. Czyli coś zrobię, żeby tego nie czuć. I tutaj mniej lub bardziej społecznie akceptowane sposoby. Wypiję winko, to te mniej akceptowane, pójdę pobiegać, bardziej akceptowane są endorfiny, ale to wcale nie rozwiązuje problemu. To jest takie zakopywanie tego, co się dzieje pod dywan i w końcu organizm nie wytrzyma.
Czyli pojawiają się symptomy też już nie tylko psychiczne, typu jakieś te dołki na początku takie, czy tam rozchwiania emocjonalne, ale też fizyczne. Boli głowa, boli brzuch przed pójściem do pracy.
Tak, zdecydowanie. To już jest taki kolejny może etap, ale generalnie ciało też już somatyzuje, daje znać, że coś jest nie tak. Często ucieka w choroby. Jest mniejsza odporność, więc naprawdę zaczynamy więcej chorować.
Czyli jak zaczynamy być bardziej nerwowi w pracy, to powinniśmy zacząć myśleć na przykład o urlopie?
Zdecydowanie. Często jest taki syndrom niedzieli. Jak już ktoś od połowy niedzieli zaczyna się martwić i wcale nie odpoczywa, to warto zadać pytanie dlaczego. Dlaczego ja się już denerwuję pójściem do pracy? Jak my pytamy, to dostajemy odpowiedzi.
Wspomniała Pani o tym odpoczynku i ja kolejne badania przytoczę, że Polacy potrafią pracować, są pracowici, ale nie potrafią odpoczywać.
Zgadzam się z tym i podpisuję się obiema rękami. Mamy tak dużo przekonań, które nam blokują tą podstawową potrzebę i realizowanie jej w jakiś zdrowy sposób. Bo ja zawsze też mówię, jak ktoś mi mówi, że on odpoczywa na siłowni, mówię, nie, tam budujesz co najwyżej swoją klatę, ewentualnie dbasz o kondycję, co też jest ważne, ale nie o takim odpoczywaniu mówię. Odpoczywanie, żeby układ nerwowy odprężył się, to jest albo rzeczywiście takie leniuchowanie i nierobienie nic. Uczmy się od tych temperamentów, które mają to naturalnie. Albo na przykład, jeżeli to ma być spacer, to nie taki spacer, że ja robię 20 km i ledwo chodzę potem, tylko taki bardziej, nazwę to mindfulnessowe, czyli ja idę, trochę sobie patrzę na tą okolicę, gdzieś sobie przysiądę, popatrzę na drzewo, tak nudno. Nauczmy się odpoczywać nudno.
Da się pogodzić pracę i odpoczynek? Takie ładne sformułowanie, life-work balance. Da się to jakoś tak wyrównać? Jak pilnować, żeby to utrzymać?
Myślę, że jak mamy w ogóle pomysł, że warto, to już jest bardzo dużo. Niech to nie będzie 50-50, bo nie wiem, czy jest możliwe przy tym tempie życia, które sobie gdzieś tam narzuciliśmy, ale też chcę zwrócić uwagę, że my sobie to tempo narzucamy i że ono często jest w głowie. Że my czasami już tak biegniemy nie wiadomo dokąd. Wcale nie jesteśmy wtedy bardziej wydajni. A to uczucie pośpiechu jest bardzo stresujące i znowu bardzo obciążające układ nerwowy. Często pytam moich klientów, kiedy najbardziej jesteś zmęczony? Kiedy jesteś zajęty pracą? Czy kiedy stajesz w poniedziałek i mówisz, o mój Boże, jaki to będzie trudny tydzień? I wtedy wszyscy mówią, no właściwie chyba wtedy. Jak jesteśmy już zajęci zadaniem, to jest zupełnie inaczej, bo jakby ta energia jest wykorzystywana do zadania. Natomiast jak my się martwimy tym, ojej, to mam do zrobienia i tamto, to te myśli są strasznie obciążające i one powodują bardziej uczucie zmęczenia.
A da się nie myśleć?
Trzeba myśleć inaczej. Może nie tyle nie myśleć, bo to się nie da. To jest taka
rzecz.
Ja nie wiem, może ci ludzie, którzy są wychowani na wschodzie od dziecka zen, to może potrafią, ja nie potrafię, ale ja łapię się na tych myślach i zaczynam je korygować. Mówię sobie stop, stop, stop. Tak, mamy, bo ja tak na my do siebie mówię, mamy dużo do zrobienia, ale dobrze wiesz, że jak już robisz, to wtedy czas leci i odhaczamy z tej listy, jest coraz mniej. Jakby zatrzymuje się w tym pędzie, że tego jest tak dużo. Jest tego tyle, że damy radę. Tydzień temu dałam radę, w tym tygodniu też sobie poradzę. I też daję sobie obietnicę, kiedy odpocznę. I wtedy dotrzymuję sobie tego słowa, tak? Że jeżeli zakładam, że sobota jest takim moim dniem, dla mnie ważny jest odpoczynek przynajmniej co jakiś czas samej ze sobą. Więc nie towarzyskie spotkanie, tylko jakiś samotny spacer. Ja wtedy sobie daję taką obietnicę, kiedy na ten spacer czy na to leniuchowanie w domu się wybieram, że tak powiem.
Kobiety czy mężczyźni mają większy problem z pracą, w sensie pracoholizmu na przykład, tego wypalenia zawodowego, tego odpoczynku później po pracy?
W badaniach to jak chodzi o wypalenie, to trochę procentowo wyprzedzają kobiety.
O!
To mnie też zdziwiło. Natomiast myślę, że w samym pracoholizmie to już różnic nie ma, że to są bardziej temperamentalne sprawy. Czyli osoby, które kiedyś, to się tak ładnie, albo może mniej ładnie określało cholerykami, czyli osoby, które mają taką dużą władczość w swoim charakterze, potrzebę właśnie osiągnięć, takie ambicje wysokie, to one mają tendencję do pracoholizmu. Płeć nie ma znaczenia.
Co może dać największą satysfakcję z pracy, jeśli nie będą to pieniądze?
Tak patrząc po sobie, to, że mój produkt, nawet jeżeli to jest usługa psychologiczna, jest dobrze przyjęty, czyli ta skuteczność, to, że to, co wytwarzam, to, co robię, to, o czym mówię, przynosi komuś coś dobrego, że może być z tego zadowolony, poleci to dalej. Mhm. Czyli skuteczność nasza.
A jak znaleźć pracę z sensem? Wybieramy pracę, mówię bardziej chyba o tych młodszych osobach, chociaż może te, które doznały wypalenia zawodowego i chcą wejść w całkiem coś nowego. Albo może kobiety, które wracają po urlopach macierzyńskich i chcą zacząć nową kartę w pracy. Jak szukać tej pracy, żeby ona była dla nas satysfakcjonująca? Czym się kierować, jeśli niewykształceniem albo doświadczeniem swoim?
Ja myślę, że tu sobie trzeba podpowiadać właśnie, co jest dla mnie ważne w pracy. Czy są ważne relacje? Czy jest ważne właśnie to, że ja muszę mieć spokojne miejsce pracy, w którym jestem sama i nikt mi w tym czasie nie przeszkadza w moich zadaniach? Troszeczkę poznać, jeżeli nigdy się tego nie zrobiło, właśnie własny temperament. Mhm. Bo to jest bardzo smutne, ale tyle rzeczy uczymy się w szkole, a nigdy nie dostajemy odpowiedzi, o ile sami się nie zainteresujemy, jaki ja mam temperament, czyli na starcie. Jakie ja dostałam zasoby, a jakie mam te cienie i trudności. I właśnie sobie troszeczkę, ja wiem, że jest czy test Galupa, czy są jakieś możliwości, które nam odpowiedzą na pewne rzeczy, ale dobrze jest trochę przy tym pobyć, zanim się wyruszy dalej. Trochę się poobserwować, bo my często działamy na autopilocie i nawet za dobrze siebie nie znamy. Przypomnieć sobie takie momenty, kiedy byłam usatysfakcjonowana jakimś zadaniem. Albo to było zadanie z pracy, ale może nie. Co mi sprawia frajdę? Co powoduje, że czuję się zadowolona ze swojej pracy, ze swojego zadania, z wykonanego zadania. Czyli żeby się troszeczkę poobserwować, zanim wyruszy się dalej.
Mówiła pani o tym takim strachu, jak rzucamy, na przykład tak jak pani po 15 latach, ciepły, spokojny etat, niekoniecznie spokojny, no ale po prostu pracę na etacie i idziemy na przykład na swoją własną działalność. Jak się zabrać do tego, że już wiemy, że po prostu powinniśmy odejść z tej pracy, że jest ona dla nas już za trudna, że chcemy robić co innego, nawet mamy pomysł, ale boimy się.
Jakaś modna influencerka powiedziała: bój się i rób, niestety nie pamiętam która, to było jakieś hasło jakiejś bardzo znanej pani. Nie przytoczę której, ale pamiętam właśnie, że to mi się bardzo spodobało. No, boimy się, ale możemy robić już jakieś kroki w kierunku. Lęk się rozprasza w działaniu. Natomiast ja jestem jednak za tym, po własnym doświadczeniu, żeby nie wyskakiwać ze strefy komfortu, a ją poszerzać. Bo poziom lęku może być bardzo niszczący przez jakiś czas. Ja się musiałam pozbierać. To trochę osłabiło moją wydajność jako psychologa, zanim ja sobie tego wszystkiego nie poukładałam i miałam i finansową stratę, i jakiś czas takiego stresu, który mogłam sobie oszczędzić, gdybym nie rzuciła się tak na głęboką wodę, a na przykład rzeczywiście, ja co prawda jakiś czas próbowałam mieć i etat, i własną działalność i rzeczywiście pracowałam wtedy po 12 godzin i też z tego powodu już nie dawałam rady, ale im bardziej tą strefę komfortu sobie poszerzamy i troszeczkę zaczynamy powoli w coś wchodzić, a nie wszystko rzucamy i na hura, chyba że mamy jakieś zabezpieczenie, że wiemy, że możemy sobie na to pozwolić, że mamy finansowe zabezpieczenie na przykład.
To nadaje nam taki też...
poczucie bezpieczeństwa. Tak. Ale żeby to zrobić z głową, nie na emocjach.
To na koniec zapytam, dobra praca to jaka praca?
Dobra praca to jest taka praca, która mnie cieszy, która jednak powoduje, że z radością o niej opowiadam, że mam ochotę do niej pójść, że mam ochotę dalej się w niej rozwijać. Może to są banały, ale jakby nic innego mi nie przychodzi do głowy. Ponieważ to, czy to będzie praca, w której ja pomagam, tak jak ja to robię, czyli jako psycholog, czy ja na przykład karmię ludzi i widzę wielką radość z tego, że im smakują potrawy, to już chyba nie ma takiego znaczenia. Ważne jest to, żeby mieć poczucie, że to, co robię, ma sens.